Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i przeczytamy cały pierwszy rozdział do trzeciego wersetu drugiego rozdziału. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:1 do 2:3. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg: niech się spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg: niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg: niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego. I widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg: niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił. I odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.
Nie powinno się tak zaczynać, ale muszę to powiedzieć. Podjąłem się zadania, które mnie przerosło już przy pierwszym podejściu. Także musicie być cierpliwi i jakoś spróbować coś skorzystać z tego, co tutaj może trochę chaotycznie będę starał się przekazać. Ale chciałbym zacząć. Bo tutaj, wiecie, w tym temacie to można samego wstępu zrobić z 10 kazań, zanim się zacznie tekst w ogóle omawiać. A ja bym chciał jednak, żebyśmy zostawili za sobą wszystkie te już przemyślenia i to wszystko, co cały ten narosły wokół tego tekstu i tego tematu dyskusje przez wieki, a szczególnie w ostatnich czasach, abyśmy zwrócili uwagę na te trzy pierwsze słowa, które pojawiają się w Biblii, właściwie w języku polskim cztery. Na początku stworzył Bóg. I zacznę od tego, oczywiście tam mamy bardzo dużo do powiedzenia. Nie da się, nie umiem znaleźć jakiegoś ładu, żeby to w jakimś początku powiedzieć, dlatego bym chciał zacząć od początku. Zobaczcie, że zastanówmy się, gdy Mojżesz siadał do pisania tego tekstu, i zastanawiał się, co napisać o początku, co jest w przekazie, co on wie na temat początku, co ludzie wiedzieli. Myślę, że ten tekst powstał na podstawie świadectw ludzi, którzy odebrali to świadectwo od poprzednich pokoleń. To Mojżesz sobie pomyślał, no początek trzeba zacząć od początku. Więc dlatego pierwsze słowo to jest na początku, które mówi nam o tym, że początek był, a przedtem nic nie było. I dlatego mówi nam na początku. Ale następne słowo, które użył, bo jak, co mogło się stać na początku? Jeżeli nic nie było, to trzeba było coś stworzyć. Więc na początku stworzył. No i teraz, jak to? Stworzyło się. Stworzył kto? I pojawia się słowo Bóg. A więc cały by ten, wydawało się, tam tajemnicę, czy ten chaos, co to mogło się wydarzyć, Mojżesz porządkuje tymi trzema pierwszymi słowami. Na początku stworzył Bóg. I to jest jakby te trzy słowa, to już jest właśnie, reszta to jest tylko rozwinięcie tych trzech słów. I tym chciałem zacząć. A ponieważ to jest najlepiej znany tekst starożytny, w najwięcej ilości kopii przechowanych, co do którego możemy być wierni, że w takiej formie on powstał i przez wieki był przepisywany, to tak sobie wymyśliłem, że chociaż nikt z nas nie zna języka hebrajskiego, to chociaż to jedno zdanie dobrze by było chociaż zobaczyć, jak zostało napisane po hebrajsku. I może chociaż te trzy słowa nauczyć się po hebrajsku, żeby zrozumieć, bo to w tym języku zostało zapisane. W tym języku myślał Mojżesz. Bóg objawił mu to tak, że on to w języku hebrajskim zrozumiał i zapisał. Tutaj mam przygotowane ksero tych słów. Ja rozdam to. Tu macie chyba dwa wiersze, mi się tam udało skserować. Język hebrajski jest całkiem odległy od nas, jeśli chodzi o pisownię, gramatykę, sposób zapisu, sposób wypowiadania tych dźwięków. Ale tak przyjrzyjcie się temu, zobaczcie, jak to się pisze, bo to w ogóle się inaczej pisze. W sensie inaczej się czyta, na mniejszej stronie, zobaczcie, jak to. Więc wiecie, dzisiaj jest taki dostęp do informacji, że wystarczy sobie otworzyć YouTube'a i tam jest wiele nagrań tego, jak prawdziwi, autentyczni Żydzi to czytają. I jest trochę trudność, bo każdy czyta trochę inaczej. Szczególnie to pierwsze słowo zauważyłem, że niektórzy czytają Bereshit, a niektórzy czytają Bereishit. Tam to tą jotę wypowiadają. Więc nie wiem tutaj sam, co mam powiedzieć, ale zostawmy tak. Bereshit bara Elohim et hasamaim w et haarec. To jest to pierwsze zdanie. Wypowiedziane jest akcentem słowiańskim. Bo oni tam to ch mają trochę inne. To nie da się tak powiedzieć, że to jest Elohim, tylko to jest tak inaczej. To trzeba się uczyć fonetyki, żeby to umieć powiedzieć dobrze. Ale w ten sposób to mniej więcej zostało zapisane i brzmi, jest to od wieków przepisywane. I tak to wygląda, jak widzicie, czyta się to od prawej do lewej strony. I to jest oryginalny język, w którym te słowa zostały zawarte. A teraz zastanówmy się, jak już patrzymy sobie w ten tekst, spróbujmy przyjrzeć się temu tekstowi, zadając sobie kilka pytań. No tak jest chyba najprościej. Po pierwsze, takie może najgłupsze, ale takie najprostsze pytanie też, dlaczego ten i taki fragment znajduje się w Biblii? Dlaczego ten fragment w ogóle w Biblii się znajduje? Gdybyśmy się zastanawiali, to widzimy kilka powodów. Pierwszy, najbardziej oczywisty jest taki, żeby nas poinformować, żeby nam przekazać informacje, żeby nam powiedzieć, jak to było. Żebyśmy nie pozostawali w niewiedzy, tylko żebyśmy wiedzieli, jak to było na początku. Ale też prawda o człowieku jest taka, że człowiek jest istotą zapominającą, a czasami nawet zapominającą trochę świadomie. Każdy z nas, gdy znajdzie się na łonie natury, gdy przygląda się przyrodzie, szczególnie takiej, która może wcześniej nie był w tym miejscu, gdy poraża go piękno tej przyrody, to jest dla niego przeżycie. Doświadczenie piękna przyrody jest przeżyciem. To jest pewien moment uniesienia. I często ludzie nawet do Boga się zwracają z dziękczynieniem za różnorodność i piękno, za kolory, za kształty, za wszystko to, co widzi w przyrodzie. Ale nawet w takiej chwili, kiedy dziękujemy Bogu za to, jak piękny jest świat, często zapominamy o tym, że to wszystko zostało uczynione z niczego, pojawiło się na skutek wypowiedzenia przez niego jego słowa i że to wszystko zostało zasadniczo uczynione w 6 dni. Że Bóg miał plan, a następnie wypowiedział słowo i z niczego to, co wywołuje nasze emocje, powstało. Dlatego ten tekst jest, bo my, nawet gdy, tak jak mówię, podziwiamy to piękno przyrody, zapominamy, jak to powstało. I nie uświadamiamy sobie tego, że Bóg jest wieczny, że istniał przed wszelkim stworzeniem, że jest wszechmocny. Dlatego wystarczyło, że powiedział, a to się stało. Ten opis znalazł się w Biblii dlatego, żeby nam po pierwsze o tym powiedzieć, nas poinformować, następnie, żeby nam to przypominać. I kolejna funkcja, jaką możemy powiedzieć dla tego tekstu, jest taka, że ten tekst ma wyciszyć moje niespokojne serce i sprawić, abym się pochylił w podziwie, wypełniony zachwytem, i aby moje serce ugiąć na kolana i w uwielbieniu. To jest ta trzecia funkcja tego tekstu. Ten tekst jest też po to, aby przypominać mi o tym, że jestem człowiekiem. Nie jestem ptakiem, nie jestem rybą, ani żadnym innym zwierzęciem, ale jestem człowiekiem. Jestem uczyniony na Boże podobieństwo. I tak samo jak wszystko inne, co Bóg uczynił, mam swoją szczególną godność, ale też wyjątkową odpowiedzialność. I po piąte, możemy powiedzieć, że ten fragment jest w Biblii po to, aby przypominać mi i nadawać znaczenie słowom zapisanym w 2 Koryntian 5:17. Tam czytamy: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ten tekst przypomina nam o tym, że jest coś takiego jak drugie stworzenie i że każdy wierzący człowiek jest nowym stworzeniem. A więc, gdybyśmy mieli tak na samym początku zastanowić się, po co jest ten tekst w Biblii, to możemy podać 5 takich przyczyn, powodów. A teraz spróbujmy przyjrzeć się temu, co ten fragment mówi. Ponieważ wbrew pozorom, właśnie nawet dzisiaj, w dzisiejszych czasach, przy dostępie do tych mediów elektronicznych, widzimy, że nie jesteśmy w stanie nawet zliczyć ludzkich pomysłów na temat tego, co ten fragment mówi. Bo tu w ten tekst ludzie wciskają tak przeróżne, dziwne rzeczy, różne najprzeróżniejsze, bym powiedział, paranoiczne nawet jakieś treści, które widzą w układach liter, w numerach, w kształtach liter, no we wszystkim po prostu. Nie mówiąc już o tym, że tutaj te miliony lat wkładają w ten wiersz, w te słowa i tak dalej. Zanim zaczniemy się zastanawiać nad tym, co ten tekst mówi, nie wolno nam zapomnieć o tym, że mamy do czynienia z Pismem, ze Słowem Bożym. Mamy do czynienia ze Słowem Bożym, mamy do czynienia z autorem, który chciał coś powiedzieć. Za tymi słowami stały konkretne myśli. I nie wolno nam próbować wcisnąć w ten tekst tego, co autor nie powiedział, wypowiadając te słowa. My musimy, wiedząc, kto to napisał, wydobyć z tego tekstu to, co on powiedział, bo to jest pismo. Nie możemy podchodzić do tego tekstu jak do zwykłego, w sensie, musimy brać pod uwagę to, Bóg chciał coś powiedzieć, w ten sposób powiedział i to musimy odczytać, a nie zajmować się przystosowywaniem tego tekstu do teorii ewolucji, do różnych innych dziwnych poglądów, pomysłów, tylko musimy usłyszeć, co ten tekst mówi. To jest nasza postawa, to jest pismo. I jak już zrozumiemy, powiemy sobie, co ten tekst mówi, to wtedy będziemy mogli się jeszcze trochę zastanowić nad tym, jakie to ma dla nas znaczenie. Oprócz tego, po co, bo już po co powiedzieliśmy. A więc po pierwsze, widzicie, ten tekst oprócz tego, że spotyka się z próbą wciskania do tego tekstu najprzeróżniejszych dziwnych myśli i teorii, to jeszcze z kolei przez innych spotyka się ten tekst z brakiem szacunku, spotyka się z wrogością, wręcz z nienawiścią. Ale my musimy sobie powiedzieć wprost, co byśmy nie chcieli o Biblii powiedzieć, to jednak nie ma wątpliwości, że tym tekstem się Biblia zaczyna. I że tam Bóg zawarł myśl, którą nie mamy jej modyfikować, nie mamy jej rozszerzać, uzupełniać, tylko mamy ją odczytać. I teraz pierwsza rzecz, którą musimy dostrzec w tym tekście, to jest słowo Elohim. I to myślę, że większość z nas wie. Tam nawet jak macie te karteczki, to tam macie na górze każde słowo ma napisane, czy to jest rzeczownik, czy jaka to jest część mowy. Dalej macie napisane, w jakim to jest trybie, przypadku i osobie i liczbie. Tak, żeby cała gramatyka jest tam opisana w tych literkach. I słowo Elohim, jak widzicie, macie napisane, że to jest rzeczownik i macie napisane, że jest w liczbie mnogiej. I to, żeby dobrze zrozumieć, to gramatyka hebrajska wyróżnia trzy liczby. Liczbę pojedynczą, liczbę podwójną i liczbę mnogą. To trochę tak, jak my możemy powiedzieć jedno krzesło. My mamy trochę tak dziwnie. Język polski jest jeszcze dziwniejszy niż może hebrajski pod tym względem. Ale my mówimy jedno krzesło, dwa krzesła, trzy krzesła, cztery krzesła, ale potem mamy pięć krzeseł. Czyli po zapisaniu słowa możemy rozróżnić, że mamy liczbę od 1, potem 2 do 4, a potem 5 i więcej. I podobnie jest w języku hebrajskim, ale tam jest tak zrobione, że jest 1, potem jest druga forma na 2, a potem na trzecia forma na 3 i więcej. I to słowo Elohim tutaj jest w liczbie mnogiej. To znaczy, że ten Bóg jest mnogi i ma mnogość 3 lub więcej. To nie jest 1, to nie jest 2, to jest 3 lub więcej. Natomiast to, co na samym początku nie pasuje całkowicie do gramatyki hebrajskiej, jest to, że słowo stworzył jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czyli, że to, co Mojżesz chciał powiedzieć, to chciał powiedzieć, na początku stworzył mnogi Bóg. Przynajmniej trójosobowy. To możemy wyczytać z tych trzech pierwszych słów. Na początku stworzył przynajmniej trzyosobowy Bóg. Jeden, ale w trzech osobach. I to czytamy całkiem na samym początku w pierwszym tekście Biblii. I to musimy widzieć w tym, bo każdy znający język hebrajski, no Żyd, ale też każdy, kto się uczy języka hebrajskiego, widzi tutaj tą niekonsekwencję. Czy niekonsekwencję, czy świadomy zabieg, Bo tak to by można było powiedzieć, że Mojżesz się nie znał na gramatyce, gdy to pisał. A więc to jest to, co ten tekst mówi do nas od razu, żarówka nam się włącza, coś tu nie pasuje. A właśnie to chciał Mojżesz powiedzieć. Na początku stworzył mnogi, przynajmniej trzyosobowy Bóg. Kolejną rzecz, którą się dowiadujemy tutaj, to to, że ziemia na początku była czymś, co nie bardzo miało kształt. Że była to jakby bryła, nie wiem, jak bezkształtna bryła. Była pusta i była jakby masą ziemi i była pokryta, czy była zanurzona w wodzie. To się dowiadujemy z drugiego wiersza, że ziemia była jakby jakąś bryłą, pustą, zanurzoną czy pokrytą wodą. I że Duch Boży unosił się nad tym pustkowiem. Możemy powiedzieć, że Duch Boży jest obecny w stworzeniu, jakby czekał na kolejne słowo Boże, co ma zostać uczynione, aby wykonać tą pracę. Aby dokonało się to stworzenie według Bożego planu. Ale Bóg czyni wszystko zawsze tak samo. Tak jak mamy to napisane w innych fragmentach, że Bóg czyni przez Chrystusa przy udziale Ducha Świętego. I kolejną prawdą tego tekstu jest to, że stworzenie dokonało się w ciągu 6 dni. W języku polskim można, tak samo jest w języku hebrajskim, można powiedzieć za dni Noego. Można też powiedzieć w dniach Sienkiewicza. I to nie oznacza, że Sienkiewicz żył kilka dni. Tylko to oznacza znacznie dłuższy okres czasu. To oznacza całe jego życie. Czy czasy, w których żył. Ale gdy dzień jest poprzedzony, czy występuje razem z liczebnikiem, na przykład mówimy w pierwszym dniu, albo przez 5 dni, to wtedy zawsze i w języku polskim, i w języku hebrajskim oznacza to obrót ziemi wokół swojej osi. To oznacza to ten czas, czas obrotu ziemi wokół swojej osi, czyli dzień i noc i koniec. I tylko tyle. Oznacza to po prostu jedną dobę. Dlaczego to mówię? Bo tu oczywiście jest, mówimy tu o różnych koncepcjach, kiedy ten jeden dzień ludzie chcą widzieć, że to są tysiące czy miliony lat, albo chcą mówić, że Ziemia wtedy wolniej się obracała i że ten dzień trwał tam nie wiadomo ile lat, ale prawda fizyczna jest i biologiczna jest taka, że jeżeli dzień trwałby dłużej niż 36 godzin, to słońce by nas spaliło. A jeżeli by trwał krócej, to wtedy by nie byłoby życia na ziemi, bo nie byłoby wegetacji, za krótko by było światło. Tak więc nie chcemy się tutaj wypowiadać na temat różnych, najróżniejszych tutaj teorii, które próbują się wcisnąć w ten tekst. Dla nas jest ważne, że gdy jest napisane dzień pierwszy, dzień drugi, to w języku hebrajskim to nie mogło oznaczać nic innego jak czas obrotu, może to było 25 godzin, nie wiem, ale na pewno nie więcej jak 36. Dzień to oznacza czas obrotu wokół osi ziemi jedną dobę. I to musimy powiedzieć, że to ten tekst mówi. Tu nie ma tam żadnej innej możliwości manewru, że coś innego było na myśli. Jeden dzień. I dalej czytamy w wierszach 3-5, że Bóg przemówił i stała się światłość, albo światło po prostu, albo po prostu możemy powiedzieć, że stało się widno. I czytamy, że Bóg widział, że światło było dobre, oddzielił światło od ciemności i na tym skończył się dzień pierwszy. I musimy powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić cokolwiek w stworzonym przez Boga wszechświecie, istnienie czegokolwiek, istnienie tego wszechświata bez światła. A więc to mamy dzień pierwszy. W dniu drugim czytamy, że Bóg stworzył sklepienie i podzielił wody nad sklepieniem i pod sklepieniem. I tu znowu, można powiedzieć, stosy książek zostały napisanych na temat tego wiersza. Jak to rozumieć? Jak to zinterpretować? A my nie interpretujemy. My czytamy to. To, co tu jest napisane. I najprościej można powiedzieć, że po stworzeniu woda w większej ilości niż dzisiaj znajdowała się w atmosferze. I że to sprawiało, że najprawdopodobniej atmosfera Ziemi była bardziej podobna do szklarni i że były inne warunki trochę do życia, co umożliwiało wzrost olbrzymich roślin, które dzisiaj są źródłem węgla dla nas, są źródłem kopalin. Najprawdopodobniej to zostało zniszczone w czasie potopu, a dzisiaj możemy z tego korzystać jako z tych kopalin bogatych w energię. I prawdopodobnie ta duża ilość wody w atmosferze była źródłem wód potopu. To jest to, co możemy w jasny i prosty sposób dowiedzieć się z tego zdania i z tego wersetu. To Bóg uczynił w dniu drugim. W dniu trzecim Pan Bóg wydzielił suchy ląd, a także stworzył wszelką roślinność, która rozmnaża się przez nasiona, jak czytamy. I widzimy to, że działa to do dnia dzisiejszego, ale widzimy, że tak jak było na początku, jak Pan Bóg stworzył rośliny według rodzajów, tak dzisiaj jedno drzewo nie może stać się innym rodzajem drzewa i mogą nastąpić pewne adaptacje czy modyfikacje kształtów liści, owoców i tak dalej, ale jeden rodzaj nie może stać się innym rodzajem. W czwartym dniu Bóg uczynił wokół ziemi stałe źródła światła. Opis stworzenia nam mówi, że światło zostało stworzone w dniu drugim. Natomiast źródła tego światła, jako słońce i jako księżyc, powstały w dniu czwartym. I co jest takie najbardziej może tajemnicze, zobaczcie tam w tym wierszu na samym końcu jest napisane, to jest 16 wiersz i tam jest napisane i uczynił Bóg dwa wielkie światła, aby rządziły dniem i nocą, aby jedno większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą. Jest tylko powiedziane oraz gwiazdy. I koniec. Cały wszechświat. To wszystko, co dzisiaj oglądamy, niesłychane bogactwo, jest napisane oraz gwiazdy. Ale jest. A więc mamy wszechświat. I mamy dalej piąty dzień. I w piątym dniu czytamy o tym, że Bóg stworzył morskie zwierzęta, ryby i to, co się porusza w morzu, oraz też stworzył ptaki. Wszystkie te stworzenia żyjące w morzu oraz fruwające. I dochodzimy do szóstego dnia, a w szóstym dniu widzimy, że Bóg stworzył zwierzęta poruszające się po lądzie. Wszystkie według swoich rodzajów. Dlatego mamy różne, na przykład podgatunki i odmiany kotów oraz rasy, gatunki, no czy nie wiem, czy powiedzieć, czy gatunki, bo to, ale podrasy, powiedzmy sobie, bo tak nie jesteśmy biegli ta nazewnictwo tych, trochę się zmienia ciągle. To, co ja się uczyłem w szkole o klasyfikacjach zwierząt, już dzisiaj nie jest aktualne. Ale mamy tam te rasy, mówimy na to rasy, ale to też takie słowo potoczne, i podrasy tych psów, ale każde należy do swojego rodzaju. I pies nigdy nie stanie się kotem, ani kot psem, chociaż można wyhodować odmiany, które są do siebie bardzo podobne. I dochodzimy w szóstym dniu do stworzenia człowieka. W szóstym dniu Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. I tu znowu mamy słowo Elohim. I znowu mamy podkreślenie tego, że mnogi Bóg działa jako jedna istota i stwarza człowieka. Czyni stworzenie człowieka, czy czyni człowieka jako istotnie różnego od pozostałych stworzeń. Więcej szczegółów odnośnie stworzenia człowieka jest napisane w drugim rozdziale. Ale to, co widzimy tutaj, to po pierwsze to, że człowiek nie jest zwierzęciem. Człowiek nie jest zwierzęciem. I gdybyśmy zastanowili się nad tym, co ten fragment mówi, to możemy te cechy człowieka w taki bardzo prosty sposób podkreślić. Po pierwsze, człowiek gromadzi wiedzę. Człowiek uczy się, ale też gromadzi wiedzę. Nie wiem, czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych jest uniwersytet dla psów, ale prowadzą go ludzie. Dalej, człowiek został stworzony, aby rozróżniał dobro i zło. Każdy człowiek ma poczucie dobra i zła. One są różne, ale nie chcę, żeby to zabrzmiało negatywnie, ale nawet w więzieniach ludzie skazani za ciężkie przestępstwa mają swoje kodeksy i chociaż są to dziwne, różne zasady dla nas, to jednak każdy z nich rozróżnia dobro i zło. Jest istotą, która potrafi to rozróżnić. Dalej, człowiek został stworzony do świętości. Został stworzony do dążenia do świętości. I pomimo takiego, można powiedzieć, upadlającego czy sromotnego upadku człowieka i ludzkości w grzech, i pomimo intensywnych wysiłków niektórych ludzi, czy teorii nawet niektóre bardzo zdobywające poklask i siłę, ideologię, nigdy w czasach ludzkości nie udało się zlikwidować religijności ludzi całkowicie. Człowiek musi coś wielbić. Jak nie będzie wielbił żywego i prawdziwego Boga, to będzie wielbił biożywność, będzie wielbił zdrowy styl życia, czyste powietrze, naturę i tak dalej, i tak dalej. I będzie w to wierzył i będzie temu się poświęcał. Za każdym razem ta natura człowieka, że człowiek będzie szukał oparcia w czymś doskonalszym od siebie, nigdy nie uda się tego zgasić, zlikwidować. Człowiek został stworzony na Boże podobieństwo i zostało to powtórzone w pierwszej Mojżeszowej 6 razy. Ludzie otrzymali polecenie wypełniania ziemi, napełniania jej i poddawania jej sobie, używania wszystkich jej zasobów dla swojego dobra i dla Bożej chwały oraz panowania nad wszystkimi innymi ziemskimi stworzeniami. Dlatego na całej ziemi widzimy ludzi hodujących zwierzęta, karmiących zwierzęta, rozmnażających zwierzęta, ale nigdy i nigdzie nie spotykamy zwierząt hodujących ludzi. Nawet pomimo tego, że zwierzęta swoją siłą i rozmiarami często znacznie przekraczają siły i wielkość człowieka. Grzeszność ludzi doprowadza do różnego wykorzystywania tej pozycji, jaką Bóg nadał człowiekowi, panowania nad zwierzętami i korzystania z zasobów ziemi. ale niewątpliwie człowiek jest wyjątkowym Bożym stworzeniem. I nie możemy zapominać o tym, że został stworzony na podobieństwo Boże, jako przywilej, jako odpowiedzialność. I wszystko to, co Bóg uczynił i wszystkiemu temu się dobrze przyjrzał i wszystko to nazwał po stworzeniu dobrym, a nawet bardzo dobrym. I następnie minął szósty dzień i nastał dzień siódmy. I siódmego dnia Bóg odpoczął i ustanowił jeden dzień z siedmiu, aby był święty, czyli żeby był oddzielony od sześciu pozostałych. I uczynił Bóg tak, chociaż wiemy, że Bóg się nie męczy i nie potrzebuje odpoczynku. Ale człowiek potrzebuje. I Bóg ustanowił wzorzec dla człowieka, cykl pracy i odpoczynku. Powiedzieliśmy sobie o tym, dlaczego ten fragment znalazł się z Biblii. Powiedzieliśmy o tym, jak ten fragment brzmi po hebrajsku. Powiedzieliśmy sobie też o tym, co to znaczy, co on znaczy. I może podsumuję tylko takim sformułowaniem to, że można się nie zgadzać z tym, co ten tekst mówi. Można nie wierzyć w to, co ten tekst mówi. Ale nie można zaprzeczyć temu, że ten tekst mówi to, co mówi. Wiecie, że najwięksi żydowscy nauczyciele, bibliści, czy nie wiem, czy torzyści, czy nie wiem, jak oni się tam nazywają, ci, którzy wykładają, często przyznają się, że oni nie wierzą w to, co tam jest napisane. Ale nie ma wątpliwości, żadna osoba znająca się na języku hebrajskim, na kulturze hebrajskiej, nie ma wątpliwości, że ten tekst mówi to, co przed chwilą powiedziałem. Że tam nie ma żadnego innego ukrytego znaczenia. Tylko, że ten tekst mówi to, co mówi. Dlatego chciałem, żeby to wybrzmiało. Powiedzieliśmy sobie, co w tym tekście jest napisane. Siedem literalnych dni. Stworzenie podzielone na sześć przedziałów. Siódmy dzień, w którym jest napisane, że Bóg odpoczął i go oddzielił, uświęcił czy pobłogosławił, oddzielił od sześciu pozostałych. I tam nie ma żadnej innej treści oprócz tej, o której sobie powiedzieliśmy. A następnym razem zajmiemy się dyskusją z tym tekstem, krytyką, co my mamy w takim razie zrobić z dominującym poglądem o ewolucji życia na Ziemi. Amen.